Ewangelii Jana czytamy takie zdarzenie, taki obraz, w której podczas święta w Jerozolimie, podczas Paschy, pewni Grecy przybyli do Jerozolimy, aby się modlić, aby oddać modlitwie. I zrodziło się w ich sercach pragnienie, żeby zobaczyć Jezusa. I przyszli z tym pragnieniem do Filipa. Filip następnie poszedł z tym do Andrzeja, a ci przyszli z tą prośbą do Jezusa. Jezus jednak odpowiedział na ich pragnienie w sposób bardzo niekonwencjonalny, może nie taki, jaki byśmy oczekiwali, czytając ten cały fragment. A odpowiedź była następująca. Posłuchajcie, Ewangelii Jana, 12 rozdział, 23 werset i czytamy. A Jezus im odpowiedział na tą właśnie prośbę Filipa i Andrzeja. Odpowiedział w ten sposób. Nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A więc owych Greków, którzy przybyli na święto do Jerozolimy, aby się modlić, zaciekawiła postać nowego nauczyciela, wokół którego zbierały się rzesze, aby go słuchać. Patrząc na to święto w ogóle i na tą całą sytuację i na tych Greków, którzy przybyli akurat na modlitwę do Jerozolimy, mogli być to albo prozelici, albo ludzie tak zwani, o których Pismo mówi, ludzie bojący się Boga. Ze względu na kulturę rzymską i grecką, która panowała w tym okresie, która była dość powszechna, chęć zobaczenia Jezusa przez Greków mogła kojarzyć się niekoniecznie z chęcią ujrzenia Mesjasza, Zbawiciela, ale spotkania z kimś wyjątkowym, z kimś typu mędrzec, filozof, człowiek, który przemawia publicznie, tak jak przemawiali filozofowie na agorach greckich, mających wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia i budzących zainteresowanie ludzi. A więc ciekawość Greków, o których mówi Ewangelia, doprowadziło do tego, że zrodziło się w ich serce pragnienie, żeby ujrzeć Jezusa, żeby zobaczyć, kto to taki jest, kim On jest. Jednak w gruncie rzeczy mogło to oznaczać po prostu chęć wysłuchania Jego jakiejś nauki, czy tego, co ten mędrzec, czy ten człowiek ma do powiedzenia. Może ci ludzie, którzy pragnęli ujrzeć Jezusa, pragnęli usłyszeć jakieś wskazówki życiowe, może jakieś nawet wejść w polemikę z Jezusem. Teraz trochę tak tylko jakby teoretycznie mówię, dlatego że Ewangelia nie mówi wprost o intencjach tych Greków. Natomiast reakcja Jezusa była zupełnie inna, niż byśmy oczekiwali. I też zdradza pewną rzecz, co było jakby w sercach tych Greków. Nie mówi Jezus do Filipa i Andrzeja, okej, dobrze, niech przyjdą, niech zobaczą mnie, jeżeli mają takie pragnienie, porozmawiają. Przecież Jezus na pragnienie ludzi, którzy chcieli Go ujrzeć, zawsze, zazwyczaj odpowiadał. Nigdy nie było takiej sytuacji, przynajmniej nie czytamy, żeby Jezus w ten sposób na takie pragnienie odpowiedział. Ale Jezus zupełnie niekonwencjonalnie odpowiada. Przede wszystkim, najpierw Jezus zdaje się sugerować, że obecnie zaczynają się dziać rzeczy ważniejsze. Mówi, że nadeszła bowiem godzina i to godzina szczególnego Bożego działania. Zmianka Jezusa w ogóle o nadejściu godziny mówi o tym, że te zaplanowane od dawna zbawcze zdarzenie właśnie się rozpoczyna. Jakby kieruje swoją odpowiedzią na zupełnie coś innego. A jeśli jest faktem, że Grecy, bo o nich tu mowa, szukali mądrości, mądrości zgodnie z ich wyobrażeniem greckim i oczekiwaniem, bo taki był nastawiony ówczesny świat na poszukiwanie mądrości, w szczególności wśród Greków, to jakby Jezus mówi o czymś zupełnie innym. Raczej się rozczarują ci Grecy, jeśli tego szukają, jeśli szukają tej mądrości ludzkiej. Jezus Chrystus odsłania swoją własną definicję mądrości. Używa obrazu ziarna wsianego w ziemię i dzięki procesowi obumarcia wydaje obfity plon. Jezus nawiązuje w ten sposób do przykładu swojego życia i śmierci na krzyżu, tego, co ma niedługo wkrótce nastąpić. A więc co kryło się w sercach Greków, że Jezus nie podejmuje, nie wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom? Tak jak mówiłem, Ewangelia nie podaje wprost, nie mówi, że oni, jakie mieli intencje, ale jednak czytając słowo, pewne możemy mieć przypuszczenia, że tak było. W liście do Koryntian w 1 rozdziale apostoł Paweł napisał takie słowa. Pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, 18 werset. I tutaj apostoł Paweł mówi tak. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz tego wieku? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa jakiego? Ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. To jest, zobaczcie, ta mądrość Boża. Apostoł Paweł mówi, że to jest zupełnie ta inna mądrość, której szukali Grecy. Paweł mówi, że podczas gdy Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa, który jest mądrością Bożą. Który jest mądrością Bożą. Dla Żydów taka mądrość, czyli krzyż, czy mowa o nim, to zgorszenie. Dla pogan, czyli Greków, głupstwo, zgodnie z filozofią tego świata, nie było nic tam mądrego, można powiedzieć. Świat nie widział w krzyżu żadnej mądrości. Jednak dla powołanych, apostoł Paweł mówi, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą i Jego, Paweł mówi, zwiastujemy, czyli opowiadamy wszem i wobec. Jezus stał się mądrością w pełnym poświęceniu dla innych, jako ten, który umarł na krzyżu, aby wydał obfity owoc. Grecy w Jerozolimie chcieli zobaczyć Jezusa, a Jezus wyraźnie nakierowuje ich uwagę na to, co się ma wydarzyć na krzyżu Golgoty i na to, co stanie się z Nim, z Jezusem Chrystusem na krzyżu. Że umrze, poświęci swoje życie na okup za wielu, że jako te ziarno, które obumrze, później z tego wyda wielki owoc. Będzie piękny, wspaniały owoc. Jeśli mam pragnienie, teraz mówiąc o nas, o sobie, zobaczenia Jezusa, poznania Go. To są dobre pytania, ale pytanie, czego szukam tak naprawdę u Jezusa? Czy szukam Go dlatego, że szukam jakiejś ludzkiej mądrości, ludzkich mądrości? Czy może szukam cudów, czy może szukam po prostu błogosławieństwa, jakiegoś szczególnego działania? A może szukam Jego samego, w tym celu, aby moje życie zostało przemienione i żeby nie było tylko pojedynczym ziarnem całe życie, ale wydało obfity plon. Jezus na krzyżu dał siebie, umierając, i to jest ta mądrość Boża. To jest ta mądrość, którą powinniśmy szukać, z której powinniśmy czerpać każdego dnia. I to było śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa, to było potężne obumarcie ziarna, z którego wyrósł obfity plon w postaci Twojego i mojego życia. Że dziś siedzisz tutaj, w tym zborze. Jesteś człowiekiem wierzącym. A to wszystko dlatego, że Chrystus umarł na krzyżu. Obumarło to ziarno, aby wydać obfity plon. Wiecie, kiedy rozważałem ten fragment, widząc pragnienie tych ludzi, tych Greków, oni mieli naprawdę pragnienie zobaczenia Jezusa. W moim sercu zrodziło się to samo pragnienie, aby widzieć Jezusa, aby Go więcej widzieć w swoim życiu, wyraźniej widzieć. Tylko zadałem sobie pytanie, co kryje się tak naprawdę za tym pragnieniem? Co kryje się za tym pragnieniem? Moją modlitwą było to, żebym kiedy wołam do Pana, widzieć Go w sposób realny, jak odpowiada, jak Jego dłoń wyciągnięta jest, nie tylko w moim kierunku, ale dla nas, dla całego zboru. Żeby widzieć Go faktycznie w działaniu, kiedy tylko, nie tylko jakby intelektualnie wiem o Nim, ale doświadczam Go każdego dnia. Wiem o tym, że jest ze mną, że mnie prowadzi, że kieruje moje życie. I to są dobre pragnienia, naprawdę dobre pragnienia, tylko Pan chce coś zwrócić uwagę na to, co jest motywacją tego serca, tego pragnienia. Co jest motywacją, co napędza te pragnienie, co kryje się za tym pragnieniem. Chciałbym, abyśmy na podstawie dwóch wydarzeń, które są zapisane w Nowym Testamencie, też w Starym, wejrzeli w swoje serca i zobaczyli, co jest tą motywacją chęci zobaczenia Jezusa. Był pewien człowiek o imieniu Zacheusz. Ten to słyszał o Jezusie Chrystusie. Wspaniałe rzeczy o Nim słyszał. Mieszkając w Jerychu, zdarzyło się tak, że akurat Jezus przechodził przez to miasto. W Ewangelii Łukasza, 19 rozdziale, czytamy, że Jezus, wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. To jest Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, od pierwszego wersetu. Wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie, a oto mąż imieniem Zacheusz, przełożonym nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa. Pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł spiesznie i przyjął go z radością. O Zacheuszu wiemy z Ewangelii Łukasza, że był przełożonym celników, że był małego wzrostu i że pragnieniem jego serca było, tak jak owych Greków, zobaczyć Jezusa. Pragnął zobaczyć Jezusa. Celnicy uchodzili w oczach Żydów jako grzesznicy, krótko mówiąc. A przełożony celników był wielkim grzesznikiem, można powiedzieć. To podwojona wersja grzesznika. Zacheusz z pewnością słyszał o Jezusie i o Jego cudach, o Jego nauczaniu, o Jego rzeczach, których dokonywał. I ta wieść aż dotarła również do Jerycha, w którym mieszkał. Jako przełożony celników oczywiście miał kontakt z wieloma ludźmi i gdzieś w pewnym momencie musiał usłyszeć o nim wieści. Być może od tych ludzi, być może gdzieś spotykając się, chodząc do miasta. Ewangelia nie podaje dokładnie, w jaki sposób, ale wiemy, że z całą pewnością, że Zacheusz usłyszał wieści o Jezusie Chrystusie, o tym, co dokonywał, że jest kimś wyjątkowym. I na podstawie tego zrodziło się w sercu Zacheusza, aby zobaczyć Jezusa. Kim on tak naprawdę jest? Zacheusz był małego wzrostu i możemy sobie wyobrazić, jak ktoś, kto jest małego wzrostu, chce zobaczyć coś, co jest w tłumie. Jak szczególnie ktoś barczysty zasłoni widok, nie wiem, podskakiwać czy coś, żeby coś z przodu zobaczyć. Ale to jest naprawdę problem dla człowieka, który jest niskiego wzrostu, coś zobaczyć z przodu, co się dzieje, kiedy przed tobą tłum ludzi jest. Cała scena pokazuje, że pragnienie Zacheusza było tak wielkie, że nie przeszkadzało mu wcale to, że był małego wzrostu, ponieważ wybiegł do przodu, wyminął cały tłum, wspiął się na drzewo sykomory, musiał podjąć pewne wyzwanie. Wyobrażacie sobie takiego dorosłego człowieka w szatach biegnącego gdzieś tam naprzód i wspinającego się na drzewo. Mały chłopiec pewnie by tam nie miał problemów z takim zachowaniem. Natomiast u dorosłego trochę to, można powiedzieć, musiała naprawdę w jego sercu być determinacja, żeby to uczynić, żeby pójść i to uczynić. Jednak pragnienie w sercu Zacheusza było tak wielkie, że nie zatrzymało go nic. Ani jego wzrost, ani reputacja, może jakiś wstyd. Kompletnie nic. Nie liczyło się w tym momencie nic. Zacheusz nie szukał pośredników, którzy wezmą go za rękę i zaprowadzą do Jezusa. Nie szukał kogoś znajomego z otoczenia Jezusa, żeby do Niego pójść i Go zobaczyć. Nadchodzi moment. Idzie Jezus, a tłum razem z Nim. Być może wśród nich wielu, znaczy nie być może, na pewno, wielu zwolenników, wśród nich wielu uczniów. Ale akurat Jezus zatrzymuje się przy drzewie sykomory, na którym siedzi Zacheusz. I mówi niesamowite słowa. Zacheuszu, zejdź, pospiesz się, bo muszę zatrzymać się w twoim domu. I kolejny werset, szósty, pokazuje to, co było nie tylko w sercu Zacheusza, ale co było jego motywacją, co napędzało te pragnienie. Czytamy, że Zacheusz zszedł spiesznie i przejął go z radością. Zacheusz nie zastanawiał się ani chwili na to, czy zejść z tego drzewa, czy to będzie właściwe, czy niewłaściwe, tylko zszedł spiesznie i też się nie zastanawiał nad tym, ale przyjął Jezusa z radością. To jest niesamowite. Możemy sobie tylko tą sytuację gdzieś w głowach wyobrazić, gdzie tłum zatrzymuje się wraz z Jezusem i patrzą na to drzewo. A na drzewie kto siedzi? Przełożony celników. Śmieszna sytuacja. Słuchajcie, być może Zacheusz chciał tylko zobaczyć, kto to jest ten Jezus. Właściwie nie wiem, czy widzieliście drzewo sykomory. To jest takie rozłożyste drzewo i w koronie drzew można się fajnie ukryć tak naprawdę. Więc może gdzieś Zacheusz nie myślał o tym, co będzie, co nie będzie. Ale Jezus zauważył Zacheusza, który gdzieś tam w drzewie siedział i cały tłum wpatrzony w te drzewo sykomory, a tam człowiek siedzący na drzewie. Niesamowite. Nie wahał się ani chwili. Zszedł z drzewa i przyjął Jezusa z radością. Pan natomiast dalej powiedział do Zacheusza, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż ten człowiek jest synem Abrahama. Niesamowite spotkanie, niesamowita przemiana. Jezus odpowiedział na jego pragnienie w sposób niesamowity. Kochani, tak jak powiedziałem, Zacheusz był przełożonym celników. Oznaczało to, że był postrzegany jako poborca podatkowy, czy zwierzchnik właściwie tych poborców, jako wysłannik Rzymu, jako okupant, jako grzesznik. Tak był widziany przez ludzi. Dodatkowo, jeśli celnik był Żydem, a w tym przypadku tak było, uważano go za zdrajcę i bluźniercę, ponieważ służył tak naprawdę nie Bogu, tylko Cezarowi. Odmawiano takiemu człowiekowi wstępu do synagogi, do świątyni, nie mógł świętować szabatu, składać ofiary za grzechy, nie mógł uczestniczyć, tak jak ci pobożni Grecy, w święcie Paschy. Pobożni Izraelici nie dzielili z nim miejsca do spania, czyli pod jednym dachem, posiłku. Był, można powiedzieć, wykluczony ze społeczności, uznawany za grzesznika. Stroniono od takiego człowieka. I też, jak widzimy tą całą sytuację, kiedy Jezus w ten sposób się zwrócił, czy poszedł do domu tego człowieka, do domu Zacheusza, to szemrali ludzie przeciwko Jezusowi, mówili, że poszedł w gościnę do grzesznika. Poszedł w gościnę do grzesznika. Ale Jezus mówi, dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Chcę być w Twoim domu. Jednak reakcja Zacheusza była też dalej niesamowita. Dalej pokazuje to, co było w sercu Zacheusza. Słuchajcie, kiedy Jezus tak powiedział do niego. Powiedział Zacheusz do Pana, Panie, połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Wielkie pragnienie, wielkie spotkanie z kimś wyjątkowym. Nie liczył się majątek tego człowieka, nie liczyło się jego własne sprawy, jego reputacja, jego biznes. Zacheusz mówi, jeśli coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Choć według prawa mojżeszowego to, co powinien, to powinien dwójnasób oddać. Jednak pokazuje to, co było w sercu Zacheusza. Wiecie, czasami my chcemy widzieć Jezusa w swoim życiu, ale nie chcemy ponieść żadnej ceny. Żadnej ceny. Jedyne co, to widać czasami nas z pilotem od telewizora w ręku i w ten sposób chcemy widzieć Jezusa. Szukamy w nim niewłaściwych rzeczy. Szukamy w nich tylko to, żeby zaspokajać swoje potrzeby, a nie Jego samego. I nie jesteśmy gotowi zapłacić cenę, jaką zapłacił Zacheusz. Kładąc na szali swoją reputację, swój majątek, swoje dobra. Wiecie, do dóbr materialnych łatwo się człowiek przyzwyczaja, kiedy one są. A zobaczcie na Zacheusza, że dla niego nie stanowiły jakiejś wielkiej wartości. Dla niego stanowiła wartość to, że Jezus przyszedł do jego domu i chciał się zatrzymać w nim. Jezus mówi, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje. Ciągle będzie tym jednym ziarnem. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon. I dalej Jezus mówi, kto miłuje swoje życie, utraci je. A kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jezus widział pragnienie Zacheusza i wyszedł naprzeciw temu pragnieniu. Wyszedł naprzeciw temu pragnieniu. Jezus sprawił, że nie tylko Zacheusz mógł zobaczyć Jezusa przychodzącego, ale Jezus zatrzymał się u niego i zbawienie stało się udziałem domu Zacheusza. Piękna rzecz, niesamowita. Dla mnie bardzo piękny obraz i kiedy go rozważam, to weryfikuję też swoje serce, swoje pragnienia chodzenia za Jezusem, patrzenia się na Niego, chęci zobaczenia Jego. Wokół Jezusa, jak wiemy, kręciło się mnóstwo ludzi. Nawet ta cała sytuacja z Zacheuszem pokazuje, że kiedy Jezus podróżował, przechodząc przez Jerycho, to tłum ludzi za Nim szedł. Wielu cisnęło się do Niego, aby dotknąć się Jego, aby Go zobaczyć. Mimo to, że wielu ludzi słyszało z Jego ust Jego naukę, niewielu było tych, których w Niego wierzyło. Chodziło za Nim ze względów różnych innych motywacji. Kiedy czytamy w Ewangelii Mateusza o Jezusie, który przywraca wzrok, który sprawia, że chromi, wchodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi zaczynają słyszeć, umarli zmartwychwstają. W 12 rozdziale tej Ewangelii czytamy o pewnej rozmowie faryzeuszy z Jezusem, którzy nie wierzyli pomimo tego, że te rzeczy się działy. Ale pragnęli ujrzeć jakiś znak. Znak, który potwierdzałby, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezusowi wolno czynić takie rzeczy, jak uzdrawiać w sabat, wolno nazywać się Synem Człowieczym. Żądali znaku od Jezusa. I czytamy takie słowa w 12 rozdziale w Ewangelii Mateusza, w 38 wersecie i poniżej. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. A on, odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza, proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi przez 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się. A oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na tym sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Jezus wypowiedział się o bezbożnych Niniwejczykach oraz o pogańskiej królowie z południa, znanej nam jako królowej Saby, że stanął razem z tym pokoleniem, które żąda znaku pomimo tego wszystkiego, co Jezus czynił i robił, i sprawią potępienie tego pokolenia. Zobaczcie, że nawet pogańska królowa sprawi potępienie. Kiedy stanie na sądzie z tym pokoleniem, to sprawi jego potępienie. Dlaczego Jezus sięga do tego przykładu królowej jako osoby, która ma pojawić się jako oskarżyciel w dniu sądu? Bardzo ciekawa postać i chciałbym, żebyśmy przez chwilę zobaczyli w kontekście tego, o czym mówimy, w kontekście naszego pragnienia. Czytając pierwszą Księgę Królewską, widzimy, że królowa Saby miała ogromne pragnienie w sercu spotkać się z Salomonem. Będąc w swoim kraju odległym, słyszała o jego wielkiej mądrości. W pierwszej Księdze Królewskiej, 10 rozdziale, 1 wersecie, czytamy, że ona usłyszała wieści o nim, o królu Salomonie. Słyszała wieści o nim. Weźmy pod uwagę jedną rzecz, że to nie były czasy YouTube'a, to nie były czasy, w której macie możliwość zobaczenia, usłyszenia jakiegoś człowieka. To były czasy, w której gdzieś wieści docierały i one biegły przez wiele dni i dotarły, słuchajcie, na naprawdę dalekie zakątki. Sława, mądrość i chwała Salomona była tak duża, że dotarła do królowej Saby w odległym kraju. Jezus mówi o krańcu ziemi. Jezus mówiąc, że ona przybyła ze skrańców ziemi. Pewnego dnia ta królowa zapragnęła zobaczyć go. Nie tylko słyszeć o nim wieści, że jest ktoś taki niesamowity, mądry, pełen chwały, ale zapragnęła spotkać się z nim twarzą w twarz. Postanowiła wybrać się w długą podróż. I to nie była podróż samochodem z GPS-em, ale z klimatyzacją, ale to była trudna, niebezpieczna i żmudna podróż. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz. Jaka determinacja musi być w sercu drugiego władcy, drugiego królestwa, żeby wybrać się do innego władcy i posłuchać jego mądrości, chcieć, żeby on odpowiedział na pewne pytania, które mam w sercu, w daleką naprawdę podróż. Jak wielkie pragnienie musiała mieć ta królowa, żeby wybrać się w taką podróż. W pierwszej Księdze Królewskiej, właśnie 10 rozdziale, 1 wersecie czytamy tak. A gdy królowa Saby usłyszała wieść o Salomonie, opartą na chwale Pana, wybrała się do niego, żeby go doświadczyć, sprawdzić, przetestować. Przestawianie trudnych pytań. Przybyła do Jerozolimu z nadzwyczaj wspaniałym orszakiem na wielbłądach objuczonych wonnościami, wielką ilością złota i drogimi kamieniami. I przyszedłszy do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co miała w sercu. Wieść o Salomonie, którą usłyszała królowa Saby, nie była oparta na zasadzie jakiejś popularności ludzkiej. Ale czytamy o tym, że ona usłyszała wieść opartą na chwale Pana. Czyli słyszała o tym, że Boża ręka była nad Salomonem, że to był człowiek szczególnie namaszczony przez Boga. Coś było szczególnego w nim i na tej podstawie królowa Saby podjęła decyzję, aby pójść i zobaczyć, aby z nim porozmawiać. Czytamy o tym, że wjeżdżała do Jerozolimu, był to nadzwyczaj wspaniały orszak z wielką ilością złota, drogich kamieni, wonności. Królowa wiedziała, że spotka kogoś bardzo wyjątkowego. Bardzo wyjątkowego. Kogoś nadzwyczaj wielkiego. Ale to, co było niesamowite, że kiedy królowa rozmawiała z Salomonem, rozmawiała o tym wszystkim, co miała w sercu. Wylewała swoje serce przed Salomonem i nie rozczarowała się. Czytamy dalej w 3 wersecie, że Salomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania. I nie było takiego pytania, na które król nie umiałby dać odpowiedzi. Chciałbym to zobaczyć, tą sytuację, kiedy ktoś mający trudne pytania, nie wiemy, jakie to były pytania, ale trudne pytania zadaje i słyszy na każde po kolei odpowiedź. Niesamowita sytuacja. W 4 wersecie czytamy, gdy więc królowa Saby poznała całą mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował, potrawy na jego stole, stanowiska jego dostojników i sprawność w usługiwaniu jego sług, ich stroje, podawane napoje oraz całą ofiarę, oraz jego ofiarę całopalną, jaką złożył w przybytku Pana, nie mogła wyjść z podziwu. Kiedy królową Sabę oprowadzono po królestwie, ujrzała na własne oczy porządek, piękno, zamożność, mądrość Salomona, mądrość w zarządzaniu królestwem. Obejrzała to wszystko i nie mogła wyjść z podziwu. To, co ujrzała. Królowa Saby wypowiedziała takie słowa. Szczęśliwi Twoi ludzie, szczęśliwi ci Twoi słudzy, którzy stoją przed Tobą, że mogą zawsze słuchać Twojej mądrości. Kochani, jakie to szczęście, że my możemy stać przed Jezusem i zawsze słuchać Jego mądrości. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy nawet. Z kim mamy do czynienia? Kim jest tak naprawdę Jezus? Niesamowitą rzeczą jest to, że Salomon dał królowej odpowiedzi na nurtujące jej pytania, wszystkie. Ale też to, co dalej zrobił król Salomon, że podarował królowej Sabę wszystko, czego zapragnęła i co sobie wyprosiła, oprócz tego, co jej darował od siebie jako król Salomon. Niesamowita rzecz. I królowa Saby wróciła do swojego kraju. I wróćmy do naszej rozmowy Jezusa z faryzeuszami. Zobaczcie, to całe tło, które wam teraz pokazałem, to całe pragnienie królowej, aby przebyć tak wielką drogę, żeby posłuchać mądrości Salomona, żeby ujrzeć tą chwałę, o której słyszała, żeby mieć odpowiedź na nurtujące jej pytania. I to, co zobaczyła, przewyższyło jej oczekiwania. Mimo jej determinacji takiej, że zobaczcie, wybrała się w tą długą podróż, więc było coś już w tym niesamowitego. Ale kiedy przybyła i zobaczyła chwałę, jaka jest w Królestwie Salomona, to przewyższyło wszelkie jej oczekiwania. To było coś niesamowitego. A ona miała pragnienie zobaczyć tego, na którym jest ręka Pana, który jest namaszczony, który jest przez Boga obdarzony niesamowitą mądrością. I teraz Jezus nawiązuje do tej sytuacji i mówi, że królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Mi się to w głowie nie mieści, powiem wam szczerze. Kim jest Jezus i z jakim pragnieniem ja powinienem przychodzić do Niego, bo On jest kimś wyjątkowym, kimś niesamowitym. To nie jest mędrzec w agorze greckiej, który mówi jakieś mądre rzeczy, ale jest kimś zupełnie wyjątkowym. Jezus kierował te słowa do ludzi, którzy wiedzieli, a przynajmniej powinni wiedzieć o Bogu wszystko, albo bardzo dużo. Byli to faryzeusze, którzy znali Pisma, którzy powinni rozpoznać tego, który nauczał, który głosił Słowo, który był tym Słowem tak naprawdę, który był tą mądrością Bożą, a Go nie rozpoznali. O Nim właśnie mówi całe Pismo, że jest nieskończenie większy niż Salomon. Niepojęte jest to dla mnie do końca. Jaka determinacja, jakie pragnienie w sercu było królowej Saby, żeby wybrać się w tak daleką podróż? Tutaj jest więcej niż Salomon. Posłuchajcie to, co mówi wasze serce, to, co jest w waszych sercach, że jak wielkie pragnienie powinniśmy mieć, szukać Jego. Jeżeli chcesz widzieć Jezusa, to też zobacz, czego pragniesz tak naprawdę. Czy chcę przychodzić do Niego w tym celu, żeby otrzymać przebaczenie grzechów, tak jak tego doświadczył Zacheusz? Czy przychodzę do Niego i wylewam swoje serce i wiem, że na pewno otrzymam odpowiedzi na wszystkie nurtujące mnie pytania? Czy wylewam przed Nim swoje serce? Czy widzę Go jako kogoś niesamowitego, kogoś zupełnie wyjątkowego? Wiecie, my możemy stać się takim pokoleniem Kościoła, w którym chcemy tylko otrzymywać błogosławieństwa i dary od Jezusa, a nie chcieć Jego samego. Chcieć tylko korzystać z pewnych rzeczy, z pewnych cudów, przywilejów. I uwierzcie mi, dzisiaj wielu jest chrześcijan, który szuka cudów u Jezusa. Szuka tylko tego. Jeżeli by w Olsztynie coś się zadziało, takiego, żeby się działy jakieś cuda, to jak szybko ten kościół by się wypełnił. Momentalnie. Na drugim miejscu by się była nauka Jezusa Chrystusa. Co jeśli idziesz za Nim, a czasami masz podgórkę, czasami widzisz, że... Ja się, wiecie, będąc teraz na urlopie, modliłem o to. Mówię, dlaczego czasami tak jest, że jako chrześcijanie mamy tak podgórkę, że chcielibyśmy widzieć różne rzeczy. Ale bardzo poruszyło moje serce to, że Pan mówi, bądź wierny, szukaj mnie. Niech twoje serce ma właściwe motywacje. Szukaj mnie, a nie rzeczy, których chcesz widzieć. Jego samego szukajmy. Kiedy na przykładzie Zacheusza i królowej Sawy, kiedy będziesz przychodzić do Jezusa, na pewno będziesz zachwycony Jego osobą, Nim samym, Jego potęgą, Jego mądrością i na pewno też nie powrócisz, czy nie odejdziesz z pustymi rękoma. Zawsze ten, kto przychodzi do Niego, Jezus nie odprawia precz, nie odprawia z niczym. kiedy królowa Saby odjeżdżała, jest napisane, że król obdarzył ją tego, czego pragnęła. Rozkoszuj się Panem, a da Ci to, czego życzy sobie serce Twoje. Rozkoszuj się Jezusem. Rozkoszuj się Nim samym. Powierzchowność w chrześcijaństwie polega na tym, że chcemy, tak jak mówiłem, zaspokojenia potrzeb, cudów. Chcemy tych rzeczy, ale w gruncie rzeczy nie chcemy się do Niego zbytnio zbliżać, dlatego że czasami polega to na tym, że te ziarno, którym jest nasze życie, musi obumrzeć. Coś musimy stracić, kochani, żeby zyskać. Wiem, że słowo strata dzisiaj jest niepopularnym słowem i wolelibyśmy raczej zysk usłyszeć. Ale Jezus mówi, że strać coś dla mnie, a zyskasz o wiele więcej. Połóż swoje życie. Nie trzymaj się kurczowo swojego życia, swoich rzeczy, do których się przyzwyczaiłeś. Ponieś cenę, a zobaczysz to, kim On jest naprawdę. Nieskończenie większym niż Salomon. Muszę zobaczyć, kochani, że bez Jezusa, bez społeczności z Nim nie ma życia. Po prostu nie ma życia. I z takim pragnieniem przychodźmy do Niego. Z takim pragnieniem. On czasami będzie kierował nasze oczy, tak jak skierował oczy Greków na krzyż, na to, co się tam zdarzy. Nie na to, że coś usłyszą od Niego. Wspaniałego, pięknego może. Ale kierował ich oczy na to, co miało się wydarzyć na krzyżu. Dziś jest podobnie. Naszym pragnieniem jest to, żeby Jezus nas przemienił, nasze wnętrze, nasze serce, żeby nasze przyzwyczajenia, czasami złe, zostały pozmieniane, żeby coś było przeszeregowane. Nie bójmy się do Niego przychodzić. Jeżeli On to będzie czynił, to tylko dlatego, że bardzo Ciebie kocha, bardzo chce zmieniać Twoje życie. Tyle Jezus mówi do nas, kochani. Ostatnio wierzę o przemianie, o tym, żeby trzymać się Jego słowa, Jego samego. Bądźmy wykonawcami tego słowa. I tyle. Niech Pan was obficie błogosławi. Amen. Amen. Powstańmy.